Moi kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj, kontynuując nasze przyglądanie się Jezusowi, który jest naszym mistrzem, podjęli taki temat Jezus na jeziorze. Jezus na jeziorze. Trzy fragmenty, dwa z Ewangelii według świętego Marka, jeden wyjątkowo z Ewangelii według świętego Łukasza. Pierwszy fragment do zapisania to jest Marek, 6 rozdział. Wersety od 45 do 52. 6 rozdział, wersety od 45 do 52. Posłuchajcie. Zaraz też przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg do Betsajdy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł. Łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa i zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatworzyli się. Lecz on zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Marek 6, 45 do 52. Chciałbym, żebyśmy tę Ewangelię zobaczyli jakby od dwóch stron. Od strony apostołów i od strony Pana Jezusa. Od strony apostołów dostają misję od Pana Jezusa. Są po całym dniu pracy, Pan Jezus do nich mówi: przeprawcie się na drugą stronę jeziora. Nie wiadomo po co, ale Jezus mówi: zróbcie to, oni to robią. Nie wiadomo, co będzie też Jezus robił. Do tego jeszcze, jak słyszymy, wiatr jest im przeciwny i przez 7 godzin intensywnego wiosłowania upływają tyle, co zazwyczaj w przeciągu jednej godziny. W normalnych warunkach. I teraz zobaczcie, jak człowiek podejmuje jakiś wysiłek, jakąś pracę i mu nie wychodzi, to tak naprawdę w tym momencie z człowieka zaczyna wychodzić, co w nim tak naprawdę jest. Jak podejmujemy jakiś wysiłek, jakąś pracę, staramy się ze wszystkich sił, a nam nie wychodzi, to w tym momencie człowiek i przeklnie, i jakaś złość z niego wychodzi. Tak naprawdę wychodzi to jest z człowieku. Kapitalnie pod tym względem, jak błogosławiony Jan Paweł II jako młody ksiądz krakowski, jak przygotowywał młodych do sakramentu ślubu, to często im mówił: jak chcecie siebie poznać, to jedźcie na tydzień w góry. Podejmijcie wysiłek chodzenia po górach i zobaczycie, co w tym drugim człowieku jest. Jak zmoknie, jak się jest przemęczony, czy potrafi o drugim pomyśleć, czy tylko o sobie. I dokładnie to samo robi Pan Jezus. Dopuszcza, aby apostołowie doświadczyli pewnego trudu. Od strony Jezusa. Jak otworzycie sobie Pismo Święte, to zobaczycie, że ta scena, którą wam przeczytałem, dzieje się w dosyć ważnym momencie. Jezus dowiaduje się o tym, że Jan Chrzciciel nie żyje. Że Jan Chrzciciel został ścięty. Jezus potrzebuje samotności. Jezus potrzebuje zostać sam, aby na modlitwie to przeżyć, aby opłakać swojego przyjaciela. To jest coś normalnego. Jak weźmiemy sobie do ręki Pismo Święte, to zobaczycie, jak pięknie Jezus i Jan Chrzciciel wzajemnie sobie ustępują miejsca. Jak wzajemnie jeden wskazuje na drugiego. Zobaczcie, jakże piękne to było to w Janie Chrzcicielu, że on tak naprawdę miał dwóch uczniów, którzy poszli za nim. I przychodzi taki moment, gdy Jan mówi do swoich uczniów: ja już nie jestem ważny. Ja już nie jestem ważny. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Idźcie za nim. Za mną już nie idźcie. Ja jestem jakby tym, który się już kończy. Tym, który jest wszystkim, jest Jezus. Zobaczcie, ile w tym człowieku musiało być wolności, że tak naprawdę wszystko, co miał, oddał, zostawił, odesłał. Jezus idzie na samotność. I gdy jakby już przeżył to w sobie, to co najtrudniejsze, zmierza ku swoim uczniom. Ale zobaczcie, jakże niesamowicie Jezus musiał to przeżyć, to wydarzenie, że uczniowie są przekonani, że to zjawa. Że ten Jezus, który przeżywa to cierpienie, to doświadczenie straty przyjaciela, jego wizerunek jest tak przemieniony, że aż jest nie do poznania. W Jezusie zatem widzimy Boga, Boga, który przeżywa i szuka człowieka, Boga, który cierpi. Jak chcemy poznawać, jaki jest nasz Bóg, to patrzmy na Jezusa. Jezus, który cierpi, Jezus, który szuka swojego przyjaciela. To pierwszy fragment. Drugi fragment, który chciałbym, żebyście sobie przemodlili, to jest z 4 rozdziału, wersety od 35 do 41. 4 rozdział, wersety od 35 do 41. Posłuchajcie. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich, przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego, nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora, milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego, kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Znowu zobaczcie, jakaś przedziwna sytuacja, bo Jezus znowu podejmuje przeprawę przez jezioro nocą. Dla nas to pewnie ktoś powie, co to nadzwyczajnego nocą przepłynąć jezioro. To my mamy współczesne czasy, gdy mamy kompasy, gdy mamy całą tą aparaturę nawigacyjną, gdy mamy super mapy, gdy to wszystko jest łatwe. Natomiast w tamtych czasach raczej za nocy nikt się nie wybierał w podróż. Rodzi się zatem pytanie, dlaczego Jezusowi się tak spieszy? Dlaczego Jezus nie poczekał do rana? Dlaczego Jezus jakby decyduje się na takie niebezpieczeństwo? Z drugiej strony wyobraźcie sobie, jakże to musiała być straszna burza, skoro wylęknieni są ci, którzy są ludźmi morza. Przecież znaczna część apostołów, uczniów Jezusa, to są rybacy. To ci, którzy, że tak powiem, niejedną burzę przeżyli. Jakże musiała być to straszliwa burza, że byli przerażeni. Z odpowiedzią przychodzi nam to, w jaki sposób do tej burzy zwraca się Jezus. Jezus zwraca się do tej burzy jak do osoby. Mówi do tej, jakby to był ktoś. Mówi, milcz, wyjdź. I znowu, jak sobie otworzycie Pismo Święte, to zobaczycie, dlaczego Jezus się tak bardzo spieszył. Otóż zaraz po tym mamy opis uzdrowienia opętanego w Gerazim. To już ten fragment mieliśmy przemodlony. Że Jezus się spieszy, bo gdzieś tam ktoś na Niego czeka. Bo ktoś Jego potrzebuje. I to kolejny przebłysk tego, jaki jest Pan Bóg. Pan Bóg nieustannie jest w drodze. Pan Bóg nieustannie szuka człowieka, który jest zagubiony. Szuka człowieka, który doświadcza jakiejś biedy. I ojcowie Kościoła w ten sposób tłumaczyli i pokazywali, że Jezus podejmuje walkę z demonem, który opętał tego człowieka już tutaj na jeziorze. Że walka o tego człowieka już się dokonuje w tej walce na jeziorze. Że Jezus, krzycząc do tej burzy, ucisz się, wyjdź, to walczy tak naprawdę już tutaj z demonem od tego człowieka. Że to jest jakby już moment walki. I moi kochani, gdy w naszym życiu będą się dokonywały rzeczy istotne i ważne, to wierzcie mi, że nasze życie nie będzie przypominało spokojnego jeziora, tylko to będzie burza. jak będziecie chcieli jechać na jakiś ważny wyjazd w waszym życiu, na jakieś ważne rekolekcje, to zobaczycie, że będzie się wiele rzeczy sypało wam pod nogi. Dlaczego? Dlatego, że komuś będzie mocno zależało na tym, żeby wam coś tam, żebyście tam nie pojechali, żebyście się wystraszyli, żebyście tego nie odkryli. Jeden z moich przyjaciół, trochę ode mnie młodszy, opowiada, że jest księdzem, ale przychodzi taki moment, gdy jest zjazd do seminarium na pierwszy rok, tam się rozpoczynają rekolekcje i on mówi, że tak bardzo się jakby w nim zrodziła ta burza, ten lęk, że postanowił nie jedzie. Nie jedzie, to nie dla niego. I żeby nasz rektor wtedy nie zadzwonił do niego i powiedział, a gdzie ty jesteś, czekamy na ciebie, to by pewnie uległ temu. I zobaczcie, nieraz jest tak, sam tego doświadczam. Jak mam jechać jakieś rekolekcje prowadzić, sam swoje rekolekcje przeżywać, to po prostu tysiące rzeczy dookoła się dzieje, gdzie po prostu człowiek tego nie rozumie. Opowiadałem wam, jak to ostatnio jechałem na rekolekcję do Zakopanego i raptownie nic z tego nizowego tak mnie ścisnęło, że mówić nie mogłem. Ale powiedziałem, trudno, najwyżej pojadę tam nie mówiący. Ale nie ulegnę, nie wystraszę się, nie pozwolę, żeby ta burza mnie wystraszyła. I chciałbym wam powiedzieć, że dokładnie tak samo jest albo będzie w waszym życiu. Jak będą jakieś istotne wydarzenia, jakieś momenty, to się raptownie wam, nie wiem, ktoś z bliskich rozchoruje, raptownie się okaże, że się w pracy coś sypie, raptownie się okaże, że mi zdrowie coś kuleje. Demon będzie rzucał na różne się sposoby, żeby tylko nas odciągnąć od tego, co jest ważne. I wtedy trzeba powiedzieć, trudno, nie dam się. Bo jak wejdziecie w to, to przegracie. Jak wejdziecie w ten strach, jak wejdziecie w ten lęk, to przegracie po prostu. Zobaczcie Piotra, który kroczy po jeziorze. Idzie pięknie, fantastycznie, tak długo, jak patrzy na Jezusa. A jak się rozejrzy i zobaczy dookoła, jakie są głębiny, wejdzie w ten swój lęk, w te swoje wyobrażenia, to raptownie zaczyna tonąć i gubić się. Dokładnie tak samo jest z nami. Jak przeżywamy różne trudności, to dlatego Kościół mówi nam, patrz na Jezusa. Patrz na Jezusa, nie patrz na siebie. Nie koncentruj się na siebie, na sobie. Nie przeżywaj siebie, tylko patrz na tego, który ma moc uczynić taki cud, że coś, co jest, że tak powiem, sprzeczne z prawami fizyki, czyli chodzenie po wodzie, może się dokonać. Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I to trzeba odkryć, tego trzeba doświadczać i tego trzeba mieć świadomość. Ale będzie tak, że zły będzie rzucał całą swoją armię przeciwko wam, żebyście się poddali w tego typu sytuacjach. W tego typu momentach, żebyście ulegli. I tutaj z pomocą przyjdzie nam coś takiego, co się nazywa reguły rozeznawania duchów, stworzone przez wybitnego świętego Ignacego z Loyoli, który mówi, że w strapieniu, czyli wtedy jak jest ta burza, jak się to wszystko wali, jak się to wszystko sypie, to nigdy nie wolno zmienić decyzji, które się podjęło w pocieszeniu. Nie wolno zmieniać, bo jak człowiek jest w strapieniu, to źle widzi. To wszystko, że tak powiem, mu się widzi w czarnych barwach. On mówi, generalnie w strapieniu staraj się nie podejmować ważnych decyzji. Dopiero jak jesteś w pocieszeniu, jak odczuwasz bliskość Pana Boga, wtedy się podejmuje decyzję. Jak jest taki kocioł, jak są takie trudności, jak jest tego typu stan, trzymamy się tego, co było w pocieszeniu. Jak podjąłem decyzję, że nie wiem, jadę na rekolekcję, robię coś, jakieś dobro, jakieś mam postanowienie wielkopostne, które mnie wiele kosztuje, jest dla mnie trudne, ale było podjęte w czasie strapienia, upocieszenia, to trzymam się tego. To trzymam się tego, co ważne. I trzeci fragment, który chciałbym, żebyście sobie przemodlili, tym razem z Ewangelii świętego Łukasza, to jest z 5 rozdziału, wersety od 4 do 11. Łukasz, powtarzam, Łukasz, nie Marek, wyjątkowo Łukasz, 5 rozdział, wersety od 4 do 11. Posłuchajcie. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział, mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. 5 rozdział Ewangelii Łukasza, 4-11. Mamy tego typu sytuację. Znowu, Piotr i jego ekipa rybacka wracają po całej nocy pracy. Wyobraźcie sobie, jakbyście się czuli, nie wiem, dajmy na to, handlujecie czymś. Cały dzień na nogach, nic nie sprzedaliście. Nic nie zarobiliście. To jest taka sytuacja Piotra. Nie ma ryb, nie ma pieniędzy, nie ma nadpłaty dla robotników, nie ma. I w tego typu sytuacji jest, wyobraźcie sobie, jak Piotr musiał być wewnętrznie rozdygotany i zły na to wszystko. Jezus mówi do niego: wypłyń na głębie i zarzuć sieci. Otóż słuchajcie, nikt, kto się zna chociaż trochę na łowieniu ryb, wie, że nie łowi się ryb, jak słońce jest w pełni. A Jezus mówi do niego: a ty wypłyń na głębie i zarzućcie sieci. Co Jezus mówi? Mówi do Piotra. Piotr jest, jakby taką, powiedział, taką swoją firmę rybacką. Ale Jezus nie mówi: weź, wyślij tam któregoś ze swoich robotników, żeby zarzucił sieci i będzie, tylko mówi: ty jako szef wypłyń na głębie. A całe miasto patrzy, bo w tamtych czasach było tak, że jak rybacy wracali do portu, to wszyscy przychodzili, no bo przypłynęło jedzenie. Tutaj tłum zgromadzony patrzą się na Piotra, a Jezus w cudzysłowie, można by było powiedzieć, chce Piotra wystawić na pośmiewisko. Bo przecież nikt zdrowomyślący nie będzie łowił za dnia. I zobaczcie, niesamowite jest to, jak bardzo Piotr musiał się przełamać. To są takie piękne momenty w Piotrze, które mówi: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo, zarzucę sieci. Na Twoje słowo. I słuchajcie, moi kochani, pójść za Jezusem, to zgodzić się na to, że po ludzku to jest jakieś nieporozumienie. To, jakby do czego mnie Jezus zachęca. Do czego mnie Jezus wzywa. Ale jeżeli to jest na Jego słowo, to trzeba to zrobić. Wiecie, ja jako ksiądz nieraz czegoś takiego doświadczałem. Jak Pan Bóg jakby mógł działać przeze mnie, bo pozwoliłem Mu na jakąś, bym powiedział, niestandardowość swoją. Pamiętam, kiedyś byłem na jakichś rekolekcjach, modliłem się w kościele i jakieś takie wewnętrzne przynaglenie jakiegoś człowieka tam dojrzałem i Pan Jezus mówi mi do mnie wewnętrznie, mówi: porozmawiaj z tym człowiekiem. Odrzuciłem tę myśl, ona do mnie wracała: porozmawiaj z tym człowiekiem. Muszę Wam powiedzieć, że podchodzę tam do tego, nie znam człowieka w ogóle. To nie jest tak, że Pan Bóg mi tutaj, że tak powiem, od razu całe CV rzuca przed oczy, to jest taki i taki człowiek, ma takie i takie problemy, o tym i o tym masz z nim porozmawiać. Nie. Podchodzę do tego człowieka, mówię: przepraszam, moglibyśmy porozmawiać? Na co on do mnie mówi: czekałem, aż ksiądz mnie zaczepi. Potrzebowałem z księdzem porozmawiać i wiem, o co ksiądz chce mnie zapytać. I zaczyna mi mówić. A ja po prostu słucham. I tak jest. I słuchajcie, Pan Bóg chce tak działać. Jakbym powiedział: ja tutaj jestem, że tak powiem, pępek świata i to teraz on ma przyjść do mnie, to by nigdy nie przyszedł. To ja musiałem, że tak powiem, się ogarnąć i wyjść ku temu człowiekowi, pozwolić, jakby zaufać temu słowu, które gdzieś tam we mnie Pan Bóg zrodził. I dokładnie tak samo jest w naszym pójściem. Z naszym pójściem za Jezusem. Świat będzie mówił głupota, świat będzie mówił nieporozumienie. Świat będzie szedł zupełnie inaczej. A dla ucznia Jezusa ważne jest to, co mówi mistrz. Niech sobie tam ci specjaliści od tego świata mówią. Niech te VIP-y i te gwiazdy i to wszystko opowiadają swoje. Naszym mistrzem, naszym VIP-em i naszą gwiazdą jest Jezus. On jest naszym wszystkim. On jest naszym Panem. A my jesteśmy tymi, którzy się Pana słuchają. Jeżeli mój Pan, jeżeli Jezus do mnie mówi o tego typu sytuacjach, konkretach, to ja się Go słucham. To ja się Go słucham i jestem Mu wierny. Jestem Mu wierny.